I tak, proszę Państwa, ta nasza stonoga wraca do źródeł. Już 58 dzień podróży po Polsce, 43 poranek, 27 sierpnia. A stonoga wędrowała z Mierzei Wiślanej z gminy Sztutowo, dowędrowała do Elbląga. Ale zanim będziemy mówić o Elblągu, to kilka informacji bardzo istotnych, mianowicie pogoda. W Warszawie teraz 19 stopni Celsjusza, będzie 33. Kraków 18 stopni Celsjusza, będzie 31. Elbląg 18 stopni Celsjusza, będzie 29 stopni Celsjusza, więc mamy upalne dni pod koniec sierpnia. Nie wiem, czy powiedziałem, że dzisiaj jest 27 sierpnia, a dzień tygodnia to wtorek. W kościele katolickim przypada wspomnienie świętej Moniki, matki świętego Augustyna. No i dobrze, i teraz o tym Elblągu i o tym naszym wędrowaniu. Przez chwilę, jadąc do Elbląga, zatrzymaliśmy się w Nowym Dworze Gdańskim, gdzie rozmawialiśmy z prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Maluty. I to o tyle istotna informacja. Dzisiaj tego wywiadu w Poranku Wnet nie będzie, bo będziemy mówili zupełnie o czymś innym, bo nasza wędrówka ma w sobie ten duży element przypadkowości, tak? Tutaj oddajemy się temu, co widzimy i wchodzimy w te historie, które nagle nas z jakiegoś powodu zauroczą, wciągną w labirynt tym razem i w studnię czasu wpadliśmy, ale w Malutach rozmawialiśmy z prezesem spółdzielni i rzeczywiście jesteśmy pod wrażeniem tej rozmowy, bo spółdzielnia mleczarska w Malutach ma pewne cechy, które ją wyróżniają spośród innych spółdzielni mleczarskiej. To jest takiej średniej wielkości spółdzielnia. 40. miejsce na liście tych spółdzielni mleczarskich w Polsce zajmuje pod względem wielkości, ale mleko, które jest dostarczane do tej spółdzielni, jest od krów, które sobie chodzą swobodnie po polach i to mleko w związku z powyższym ma takie walory, ma smak wolności. Wprawdzie jest białe, tak samo jak wszystkie inne mleka sprzedawane w Polsce, ale ich smak tego mleka jest zupełnie inny, a przez to smak jogurtów i tych wszystkich przetworów też jest wyróżniony. Także warto zapamiętać Maluty i to nie jest żadna reklama, tylko zwyczajna, prawdziwa opowieść. Ale teraz przechodzimy do tego miejsca, w którym jesteśmy, do którego nas za rękę przyprowadził tuż po przyjeździe do Elbląga, bo w Elblągu mieliśmy się zajmować głównie portem, żeglugą śródlądową, przekopem, a tymczasem będziemy się zajmować zupełnie czymś innym i to będzie taka główna część naszego poranka. A za rękę przyprowadził nas tutaj dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, Lech Trawicki. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Co to za miejsce?
Jesteśmy w centrum Starego Miasta, w którym Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu prowadzi obecnie prace archeologiczne. I jest to miejsce, skąd muzeum pozyskało większość swoich skarbów do zbiorów. Muzeum w zasadzie główną częścią kolekcji muzealnej są zbiory archeologiczne, które pochodzą zarówno z okresu rzymskiego, z cmentarzy bogato wyposażonych właśnie w skarby typu biżuteria, ozdoby i tym podobne artefakty związane z bogatym wyposażeniem grobów. Kolejnym takim stanowiskiem bardzo ważnym dla Muzeum Elbląskiego jest Truso, wczesnośrodowieczna osada wikińska, faktoria handlowa, z której też pochodzi mnóstwo zabytków bezcennych i rozpoznawalnych w całej Europie. No i wreszcie miejsce, w którym jesteśmy, czyli Stare Miasto, skąd pochodzą kolekcje od XIII wieku, praktycznie do współczesności zabytków do XIV roku, które zostały tu zdeponowane. Trafiają po badaniach archeologicznych do naszych zbiorów.
Elbląg jest miastem, był miastem zniszczonym w czasie II wojny światowej i dlatego to Stare Miasto jest tak naprawdę nowym miastem i dlatego też w samym sercu Starego Miasta, tuż koło katedry świętego Mikołaja, można prowadzić prace archeologiczne, można odkrywać dawne, średniowieczne miasto Elbląg i widzieć, jaka była jego historia. Zaraz o tej historii będziemy rozmawiać. Tak się rozglądam, patrzę na szyldy na tych staronowych kamienicach, bo te kamienice powstawały pewno w latach 90., a może już na początku XXI wieku. To miejsce, w którym stoimy, w którym są te prace archeologiczne zaawansowane, tak pewno można o nich powiedzieć, będzie kiedyś też powstaną staronowe kamienice i tutaj w tym miejscu będzie jakiś bardzo piękny apartament albo sklep, albo restauracja, ale ponieważ można odkrywać takie skarby w ziemi elbląskiej, to mam tutaj na stole księgę. Skarby Elbląskiego Muzeum, te najważniejsze skarby to co?
Tak już wspomniałem, to są zbiory pozyskiwane archeologicznie, czyli z okresu rzymskiego, z okresu wczesnego średniowiecza Strusa, no oraz ze Starego Miasta w Elblągu. Ponadto kolekcje sztuki i przedmioty gromadzone jeszcze od 1864 roku przez niemieckie Muzeum Miejskie. I te wszystkie obiekty mogą Państwo zobaczyć u nas na wystawach w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.
A ja teraz poprowadzę takie prace archeologiczne. Tu mam taką łopatkę i tu mam taki przedmiot, w który stukam. Trochę postukałem, co to za przedmiot, i przedstawię gościa dr Mirosław Marcinkowski, archeolog, który pracuje tutaj na tym stanowisku archeologicznym. Co to za przedmiot?
To jest akurat średniowieczna, 14 lub 15 wieczna cegła. Cegła, z której najpierw budowano najważniejsze budynki w Elblągu, czyli ratusz, kościoły, zamek, a chwilę później wszystkie kamienice.
To proszę być rzecznikiem prasowym tej cegły. Niech ta cegła nam opowie historię Elbląga.
Historia Elbląga jest długa, ponadto jest miasto, które swoje początki ma w 1237 roku. Do momentu wybudowania Zamku Malborskiego było to tak naprawdę miasto stołeczne budującego się państwa krzyżackiego. Zamek Elbląski był tym najważniejszym zamkiem, a sam Elbląg jednocześnie głównym portem państwa zakonnego.
Ślad po tym zamku nie pozostał.
Pozostały ślad tak naprawdę po budynkach, które na podzamczu znajdowały się, i to są budynki naszego muzeum. Zamek został w 1545 roku zdobyty przez mieszczan i później rozebrany, dlatego niestety nie możemy się pochwalić atrakcją turystyczną, taką jak na przykład Malbork. Ale Elbląg to jest miasto, które swoją znaczenie, potęgę budowało właśnie na handlu dalekomorskim i na rzemiośle. To jest miasto, które w XIII wieku było miastem drewnianym i które my właśnie między innymi odkrywamy, a które od XIV wieku bardzo szybko stało się miastem ceglanym.
Stało się miastem ceglanym, bo w XIV wieku był pożar?
To jest, mówi się, że 1287-88 był duży pożar. I po tym pożarze zaczyna się historia murowana Elbląga.
I ten boom gospodarczy, na czym polegał?
Ten boom gospodarczy polegał przede wszystkim na handlu dalekosiężnym. Elbląg był ważnym miastem hanzeatyckim. Tutaj przypływały statki z Anglii, z Niemiec, z Francji, również i z Hiszpanii, bo i produkty hiszpańskie również odkrywamy. Stąd wywożono przede wszystkim drewno, wywożono skóry, wywożono inne surowce, wywożono popiół. Statki w całej Europie były budowane również z drewna, które tutaj rosło w Elblągu i w okolicach. Słynna koga bremeńska, która pływa w tej chwili po Morzu Północnym, też prawdopodobnie została wybudowana z drewna, które gdzieś rosło tutaj w okolicach Elbląga.
I tu był duży port obsługujący pierwszą Rzeczpospolitą.
Również tak, ale przede wszystkim to był do momentu właśnie włączenia Elbląga i okolic Elbląga do Rzeczypospolitej, był przede wszystkim główny i najważniejszy port państwa krzyżackiego.
To opowiedzmy trochę o tych wykopaliskach. Tutaj widzimy kamienie, ziemię, cegły i fundamenty domów, które powstały, powiedział pan, na początku XIV albo w XV wieku.
Tak, większość kamienic murowanych to jest XIV-XV wiek. Oczywiście te kamienice były w późniejszych okresach, szczególnie na początku XVII wieku, przebudowywane. Ale historia Elbląga się tak potoczyła, że my z Elbląga niestety mamy zachowanych mało źródeł ikonograficznych i źródeł pisanych, więc tak naprawdę archeologia pozwala nam tą historię miasta poznać w sposób szczegółowy i kompleksowy.
No to opowiedzmy, co te ruiny, co te fundamenty opowiadają? Jak tu żyli ludzie? Na co my w tej chwili patrzymy?
W XIII wieku, kiedy Elbląg był miastem drewnianym, którego mamy tutaj pozostałości, drewniane budynki miały mniej więcej powierzchnię w granicach od 20-25 metrów kwadratowych. Największe to miały w granicach nie więcej niż 40 metrów kwadratowych.
Kawalerki.
Proszę?
Kawalerki.
No mniej więcej kawalerki, chociaż tam żyły rodziny znacznie bardziej liczne niż dzisiejsze. W tym miejscu, w którym my jesteśmy, to nasze badania pozwoliły nam ustalić, że jest to miejsce, w którym w XIII wieku skupiali się poławiacze jesiotrów. Jesiotr to była bardzo duża ryba na podstawie chociażby szczątków.
Czyli tutaj mieszkali rybacy.
Nie nazwałbym ich rybaków, bardziej właśnie poławiaczy jesiotr. To byli wbrew pozorom bardzo zamożni ludzie, ponieważ jesiotr był stąd eksportowany między innymi do Londynu. Porcjowany w beczki, wysyłany do Londynu. Mięso jesiotra.
A skąd pan to wie?
Z nielicznych zachowanych źródeł pisanych. Również bardzo cennym był kawior pozyskiwany z jesiotrów. Z kolei, a już odkrywane szczątki jesiotra pozwoliły nam, ale specjalistom od badań ryb, czyli ichtiologom, pozwoliły ustalić, że te jesiotry miały nawet do 300 kilo wagi, więc to były rybki, które 2,5-3 metra, 3 metry długości miały.
I te jesiotry żyły tutaj w Zalewie Wiślanym?
To były ryby dwusiodowiskowe, więc zalew i częściowo również rzeka Elbląg. To byli bardzo zamożni ludzie. W jednym z pozostałości domów odkryliśmy na przykład 5 fragmentów tkanin, z tego 3 to były jedwabie w połowie XIII wieku. 2 to były fragmenty sukna angielskiego z kolei.
A jedwab wędrował tutaj z Chin?
Z południowej Europy, z nadmorza Śródziemnego przede wszystkim. Włochy, Hiszpania.
Bo powiedział pan, że port w Elblągu obsługiwał różne trasy. To były port, do którego też wpływali kupcy, którzy mieli towary chińskie, towary arabskie, towary z Nadmorza Śródziemnego, z Anglii.
Tak, towary chińskie to jest przede wszystkim wiek XVII i XVIII. Tutaj przybywała porcelana chińska. I mamy też, tego odkrywamy bardzo, bardzo dużą liczbę, jedną z większych chyba kolekcji archeologicznych, mamy porcelany również chińskie.
No dobrze, to tutaj mieszka poławiacz jesiotra, jego żona, czym się zajmuje?
Trudno powiedzieć, jego żona prawdopodobnie tak jak zajmowała się głównie utrzymaniem domu i wychowaniem dzieci.
A gdzieś jest miejsce po kuchni, albo po sypialni, albo po czymkolwiek innym?
Wtedy domy te drewniane pierwsze służyły do wszystkiego. To było miejsce pracy, miejsce spania, również miejsce kuchni, bardziej paleniska. To nie było kuchnie, to było palenisko, na którym ważono potrawy. Przychodzi nam XIV wiek po tym pożarze Elbląga i zaczynają powstawać kamienice murowane, które są budowane wzdłuż ulicy, jedna kamienica przy drugiej. Z tym, że musimy pamiętać, że kamienica średniowieczna to nie było miejsce, gdzie mieszkano, gdzie spano, gdzie żyła rodzina. To było przede wszystkim miejsce pracy, czyli w parterze, w przyziemiu był warsztat rzemieślniczy, kantor kupiecki. Górne piętra to były piętra magazynowe. Mieszkało się wtedy w budynkach, które były budowane za kamienicami, w tak zwanych oficynach. To były miejsca mieszkalne i o tym nam świadczą również na przykład podstawy pieców grzewczych czy pieców chlebowych, które właśnie w tych oficynach
odkrywamy. A jakieś ślady po tych warsztatach zostały?
Bardzo, bardzo rzadko, ponieważ musimy pamiętać, że te kamienice przez kolejnych 700 lat żyły, funkcjonowały. Tym bardziej, że w XVII-XVIII wieku następuje jakby zamiana funkcji. Oficyna staje się tym takim budynkiem gospodarczym, ewentualnie z taką kuchnią, gdzie się tylko gotuje, a kamienica przejmuje te funkcje rodzinne. W kamienicy żyje przede wszystkim rodzina, jest służba, wszyscy ci, którzy mieszkali w takiej kamienicy.
Dla archeologa to pewno jest raj, taka możliwość kopania w samym centrum miasta.
To jest raj, ale to jest wynik też również tego nieszczęścia, które spotkało Elbląg pod koniec II wojny światowej i po skończeniu wojny, bo tak naprawdę to miasto również zostało w dużej części rozebrane po wojnie. Ale to spowodowało, że my, archeolodzy, mamy to szczęście, że tu możemy swobodnie kopać, nie ograniczają nas stojące kamienice.
Proszę powiedzieć o takim najważniejszym pana przeżyciu archeologicznym. Jak, co pan z tej ziemi wydobył? Z tej albo z innej.
Znaczy tych rzeczy było dużo i można tutaj o wielu rzeczach
ale takie,
mówić.
Co
pan... Ale mnie tak naprawdę najbardziej zawsze pasjonuje to te rzeczy zwykłe, codzienne, które tak naprawdę nam pozwalają poznać codzienne, zwykłe życie zwykłych mieszkańców Elbląga. I to, że my jesteśmy tymi pierwszymi osobami, które stąpają czasami po tych fragmentach podłogi czy budynków pierwszy raz od 700 lat. To jest, mimo że zajmuję się już tą archeologią 30 parę lat, to ciągle potrafi być fascynujące.
A te kamienice, które tutaj stoją, które zostały zbudowane czy odbudowane? Czy tak wyglądał Elbląg w 1944 roku, czy to jest nowa architektura?
W Elblągu przyjęto taką zasadę i dlatego również się rozpoczęły badania archeologiczne, że nie jest odbudowywany wiernie, tak jak warszawska chociażby starówka. Tylko w rzucie odtwarzane są właśnie kamienice średniowieczne, więc gdybyśmy się wzbili powietrze, to mamy zarys średniowiecznego miasta, ale te projekty kamienic z wyjątkiem niewielu kilku, które mają być odbudowane czy są odbudowane, to są nowe projekty w bardzo luźny sposób nawiązujące do tego, co kiedyś stało.
I tutaj te fundamenty też zostaną rozebrane, też zostaną zasypane i na tym miejscu wyrośnie nowy Elbląg.
Tak, za parę lat będą już tutaj stały nowe kamienice.
A pan doktor Mirosław Marcinkowski będzie ronił łzy, bo już nie będzie miał gdzie kopać.
Ale jeszcze będzie ciągle ten materiał, który wykopaliśmy, który trzeba opracować, opublikować, opisać.
I pokazać w Elbląskim Muzeum, dodać jeszcze do tego muzeum kilka nowych skarbów.
Mam nadzieję, że nie tylko kilka.
Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Mirosław Marcinkowski był gościem Poranka Wnet, ale skoro odkrywamy, to odkrywajmy dalej. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic, w Radiu Dwóch Prędkości, w Krakowie 80, w Warszawie 87,8, w Krakowie 95,2, jest godzina 7:28. My jesteśmy w Elblągu i z Elbląga przenosimy się do Pompeji.